Gość Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Jarosława Jóźwika, kanclerza Akademii Supraskiej i proboszcza parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Jest z nami również pani Edyta Jurkiewicz, członek zarządu Fundacji Oikonomos, koordynator projektu Supraska Biblia Mateusza X. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Dziękuję serdecznie, że zechcieliście państwo przyjąć nasze zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o działalności Fundacji Oikonomos, o inicjatywach, które przed nami ojciec Jarosław ma dla nas kilka zaproszeń. Ale może zanim przejdziemy do tych zaproszeń, to cofniemy się jeszcze nieco wstecz, bo pani Edyta Jurkiewicz, tak jak wspomnieliśmy, jest koordynatorem projektu Supraska Biblia Mateusza X. Był to taki projekt, w którym były i warsztaty, i owocem tych warsztatów była animacja. Pani Edyto, prosimy o szczegóły.
Zgadza się, tak. Jest to już piąta z serii naszych animacji, bo już od 5 lat rokrocznie w wakacje zapraszamy dzieci i młodzież do spędzenia czasu wolnego troszeczkę w inny sposób. Do spotkania z kulturą, z historią, z plastyką, też z muzyką. I takim właśnie pomysłem były te warsztaty animacji poklatkowej. O tyle są one ciekawe dla dzieciaków, tak mi się przynajmniej wydaje, i są taką inną formą, ponieważ dzieci praktycznie wszystko tworzą sami, oczywiście pod kierunkiem profesjonalistów, ale dajemy im temat, tak? W tym roku tym tematem była Supraska Biblia Matwieja X. Jest zawsze przygotowany tekst, czy to korzystamy już z gotowego. W tym roku był on przygotowany przez ojca Jarosława Jóźwika specjalnie do naszego projektu. Dzieciaki najpierw pracują z tym tekstem, poznają historię, tak, tego materiału i tego, o czym będą opowiadały później swoimi obrazkami, swoimi tekstami, i następnie przystępują do pracy, tak, zaczynają od przygotowywania scen, scenariuszu, wycinania postaci, wszystkich elementów scenografii, są również lektorami. Śpiewają też muzykę, którą słyszymy w animacji, śpiew w zasadzie, też jest w wykonaniu dzieci, które brały udział w tym projekcie. No i całość, biorą też udział jakby w całości tworzenia tej animacji, tak? Bo oczywiście potrzebna jest obróbka później techniczna, zmontowanie tego wszystkiego. Także tym bardziej jakby fajne jest to, że oni krok po kroku tworzą i później widzą ten efekt końcowy, tak? Już taki namacalny. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy od strony plastycznej panią Klaudię Kojro. Zajęcia z dykcji z lektoratu dzieciaki miały z Martą Nazarko. Miały też spotkanie, oprócz tego wstępnego spotkania z ojcem Jarosławem Jóźwikiem, który przedstawił im tekst, pokazał im księgę namacalnie, to ten owoc jakby, którego mogły one też dotknąć, zobaczyć, przekartkować, jak to wygląda w rzeczywistości. Było też spotkanie z ojcem Piotrem Makalem, który z kolei pokazał dzieciakom, jaką pracę oni jako naukowcy robią w ramach swojego projektu na uniwersytecie. I myślę, tak jak my w te 5 dni stworzyliśmy coś takiego malutkiego, można powiedzieć, ale obrazującego historię jakby powstania Supraskiej Biblii, tak naukowcy prawie przez 5 lat bodajże będą pracowali nad tym potężnym tekstem historycznym.
Przyznam szczerze, że tegoroczny temat, którym państwo się zajęliście, to trudny temat, bo o ile wcześniej mieliśmy animacje chociażby związane ze świętym Mikołajem Cudotwórcą, ze świętym męczennikiem młodzieńcem Gabrielem, to może są postacie takie nieco bliższe dla dzieci. A jak tutaj sobie młodzież poradziła z tym tematem?
Myślę, że świetnie, i właśnie doświadczenia ubiegłoroczne, gdzie też dzieci dostały temat kodeksu supraskiego, pokazał nam, że to wcale nie są trudne tematy i dzieciaki czasami fajniej to interpretują, fajniej jakby podchodzą, akceptują ten tekst i wartość tego wszystkiego, co im się oferuje, niż czasami my dorośli. Boimy się, tak, że z tyłu głowy mamy, że to jest, ojejku, to taki materiał, taka historia. Jak do tego podejść, z której strony? Natomiast dzieci z tą swoją taką śmiałością, otwartością fajnie, że tak powiem, wyszły z tego wszystkiego. I mówię, doświadczenia ubiegłoroczne pokazały nam, że to wcale nie trzeba się bać. Trzeba im oczywiście pomagać, kierunkować, wskazywać, ale trzeba właśnie im podrzucać te trudne tematy, to, z czym może później się spotkają w życiu dorosłym i będą już wiedziały, że to jest ważne, potrzebne, że trzeba traktować takie rzeczy z szacunkiem, tak, i jaką to ma wartość przede wszystkim, tak, dla nas wszystkich.
Jeśli mogę dodać tylko, bo naszym zadaniem jako Fundacja Ekonomos jest również wyciąganie z gabinetów naukowców ważnych naszych tekstów i popularyzacja tych tekstów w szerokim gronie odbiorców. Dlatego też w ubiegłym roku Kodeks Supraski, w tym roku Biblia Mateusza X, ona jest ciężką Biblią. To jest to naprawdę księgi, to są księgi, które jakby, o których wiedzą specjaliści. I my jako awangarda, można powiedzieć, Fundacja Ekonomos już 15 lat temu mieliśmy pierwszy tekst o Mateuszu X. Piękny tekst też w naszych letopisach Akademii Supraskiej. I one, te teksty jakby w kręgu naukowym cały czas się pojawiają. Natomiast dla nas ważne jest, żeby jak najszersza rzesza odbiorców dowiedziała się o tych księgach. I dlatego też zdecydowaliśmy się w tym roku na pójście w tym kierunku, jak i również w ubiegłym roku o Kodeksie Supraskim.
Gdzie możemy obejrzeć tą animację? Czy jest ona dostępna dla jakiegoś szerszego grona odbiorców?
Tak, jak najbardziej. Wszystkie nasze animacje, również ta ostatnia, są dostępne na kanale YouTube Fundacji Oikonomos, także serdecznie zapraszamy. Można korzystać z tych materiałów. Myślę, że to też fajny element do wykorzystania również dla katechetów podczas zajęć religii, żeby pokazać dzieciakom w innej formie to, co dotyczy, mówię, świętych, spraw takich poważnych, a przygotowanych przez dzieci. Także mam nadzieję, że nie tylko my, nie tylko sami uczestnicy, ale również inni odbiorcy będą wykorzystywać to i wzorować się na nas, tak, jako dobre praktyki w realizacji różnych działań, tak, w pracy z dziećmi.
Zachęcamy do tego naszych słuchaczy. Wystarczy odwiedzić profil Fundacji Oikonomos w serwisie YouTube i tam znajdziecie Państwo tą najnowszą animację, a my przechodzimy już do kolejnych tematów. Ojcze, wielkimi krokami zbliża się koncert organizowany przez Akademię Supraską i Fundację Oikonomos. Tym razem koncert nie będzie na Podlasiu, ale będzie w Warszawie. Dlaczego?
Tak, witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Tym razem nasz koncert odbędzie się w Warszawie, w Katedrze Metropolitalnej w dniu 17 września 2025 roku. Jest to miejsce bardzo ważne, historyczne, ponieważ ten koncert jest poświęcony stuleciu ogłoszenia Ktomosu o autokefalii w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie, które miało miejsce właśnie 17 września 1925 roku, czyli równo 100 lat później. Chcemy też ogłosić jeszcze raz ponownie, poinformować, że takie wydarzenie miało miejsce. Dlatego też ten koncert będzie zatytułowany Chór na stulecie ogłoszenia autokefalii i oraz Męczenników Katyńskich, ponieważ dzień wcześniej będzie kanonizacja Męczenników Katyńskich w cerkwi Hagia Sofia w Warszawie. Do kanonizacji został napisany specjalny utwór, został napisany specjalny tekst przez pana profesora Aleksandra Naumowa, została dobrana muzyka, będzie kompozycja, która będzie poświęcona również temu ważnemu wydarzeniu. Dlatego Warszawa, dlatego Katedra Metropolitalna, dlatego 17 września.
Kto będzie dyrygował tym chórem, ojcze?
Dyrygować chórem będzie i przygotowywać chór, bo nie tylko dyrygować, ale przygotować chór to jest niezwykle ważne zadanie, ponieważ liczymy znowu na 100 chórzystów. W Białymstoku było 100 chórzystów, mamy nadzieję, że do Warszawy również tyle osób dotrze na ten koncert. I przygotowywać i dyrygować będzie dr Łukasz Hajduczenia. I też z doborem utworów. Utwory są specjalnie dobrane przez kompozytorów, którzy dyrygowali, tworzyli na terenach Rzeczpospolitej. Właśnie to jest ta Rzeczpospolita, ten teren, który jest niezwykle ważny. I tu możemy podkreślić przede wszystkim niezwykle ważny kompozytor Orłow, który był wieloletnim dyrygentem Warszawskiej Katedry Metropolitalnej. A wydarzenie odbędzie się z błogosławieństwa jego eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
Przypominamy jeszcze raz ten koncert 17 września we środę w Katedrze Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Ojcze, kolejne wydarzenie to wystawa Katarzyny Gliwy. Tym razem zapraszacie do Akademii Supraskiej.
Tak, tym razem do Akademii Supraskiej, ponieważ 19 września o godzinie 18:30 odbędzie się wystawa, która jest zatytułowana Dialog Potrzeb. Katarzyna Gliwa jest niezwykle utalentowaną młodą rzeźbiarką. Zakończyła swoją edukację w Gdańsku, na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale my poznaliśmy się wcześniej jeszcze, kiedy uczyła się w Liceum Plastycznym w Supraślu. To jest osoba, której cerkiew jest niezwykle ważna cały czas, jakby to tworzenie, bycie w cerkwi jest ważne. Jest parafianką parafii w Rajsku i wróciła do Chrabą, tam mieszka, tam tworzy. Tam stworzyła swoje studio. I Kasia u nas wystawiała, miała już jedną wystawę indywidualną i jedną wystawę zbiorową. Natomiast tym razem zdecydowaliśmy się dosyć wcześnie o tej wystawie, ponieważ Kasia pisała wniosek o stypendium do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety tego stypendium nie otrzymała. Natomiast wystawa już była tworzona. I to wystawa tworzy, na tę wystawę tworzy zbiór prac ceramicznych nawiązujących do drogi współczesnego człowieka oraz jej poszukiwania. Główna instalacja jest pewnego rodzaju wykreowaniem, artefaktem odnoszącym się do tytułowej wystawy. Jaką mannę z nieba, to praca przedstawiająca puste misy uniesione ponad piaszczystym spodem. Czyli widzimy, że mamy to nawiązanie jakby do manny, do podróży. Bo Kasia chciała w tej wystawie zwrócić uwagę, ale to myślę, że Kasia będzie sama mówiła w trakcie wernisażu i na pewno w katalogu się taka informacja pojawi. Ale przede wszystkim do tego nawiązania i takiej pewnego rodzaju zachłanności człowieka. Człowiek cały czas coś chce więcej, żąda czegoś więcej, bo mu się należy. I Kasia stawia to pytanie, czy na pewno. To jest bardzo chrześcijańskie pytanie, tak? I myślę, dlatego też ta wystawa będzie miała miejsce w Akademii Supraskiej, żeby podkreślić te wartości chrześcijańskie. Rok temu mieliśmy drogę przez pustynię. W tym roku mamy znowu nawiązanie do pustyni, do tej drogi, bo widać, że artystom jest to temat, który bardzo leży na sercu. Jeszcze raz, tu właśnie w trakcie konferencji 19 września o godzinie 18:30 w Akademii Supraskiej. Wstęp oczywiście jest wolny.
Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy również na to i kolejne wydarzenia, które jeszcze przed nami, bo zbliża się doroczna konferencja organizowana przez Akademię Supraską. Jaki jest, ojcze, temat przewodni tegorocznej konferencji naukowej?
Jak co roku Fundacja Oikonomos organizuje konferencję, która się nazywa Konferencja Naukowa Akademii Supraskiej. Tym razem skupiliśmy się oczywiście na soborach powszechnych, bo wiemy, że w tym roku jest 1700-lecie pierwszego soboru powszechnego w Nicei. Fundacja już zorganizowała jedną wystawę, która była niezwykle, niezwykle ciekawą na skwerze świętego Konstantego w Białymstoku. I teraz nawiązując do tego tematu, Fundacja Oikonomos organizuje konferencję zatytułowaną Wyznanie i świadectwa wiary w 1700 rocznicę z pierwszego soboru powszechnego w Nicei w 325 roku. Wystawa, która odbywała w Akademii Supraskiej, tradycyjnie w Auli Akademii Supraskiej, niezwykle bogata, bo chyba jeszcze tak licznej konferencji nie mieliśmy. Ponad 40 naukowców zgłosiło się do nas, aby wygłosić swoje referaty. To będą referaty poświęcone nie tylko samemu Soborowi Powszechnemu, ale również i świadectwom i wyznaniom. I takim wyznaniem wiary i świadectwem jest na pewno męczeństwo. I dlatego też w tym roku rozpoczniemy o godzinie 9, 18 września w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu molebniem do męczenników katyńskich. Już po prosławieniu, już po kanonizacji będziemy mogli również, cała służba jest przecież napisana, będziemy mogli również pomodlić się do nich, prosić ich o wstawiennictwo. I rozpoczniemy właśnie, będziemy, można powiedzieć, też świadczyć w pewien sposób o prawdziwej wierze, bo to jest niezwykle ważne dla nas, żeby ta konferencja podkreślała. Jeśli mówimy nawet o kulturze, mówimy o sztuce, mówimy o archeologii, o to cały czas wynikające jest z tej prawdziwej wiary i dla nas to jest niezwykle ważne, dlatego też te 3 dni, które poświęcimy, będą mówiły nam o różnych wyznaniach, o różnych świadectwach, ale również o recepcji, ponieważ oprócz tego, że Sobór się odbył, to trzeba było jeszcze również tę recepcję tej wiary, postanowień soborowych. I dlatego też recepcja jest niezwykle ważna i na tej recepcji również będziemy się skupiać.
Czy możemy już powiedzieć, jakich prelegentów się spodziewacie?
Tak, spodziewamy się z różnych ośrodków naukowych. No na pewno to są nasi tutaj podlaszcy, niezwykle ważni naukowcy. To jest oczywiście pan profesor Antoni Mironowicz, Aleksander Naumow. To jest i ksiądz Roman Płoński, pochodzący z Podlasia, igumen Pantelejmon Karczewski, ekscelencja biskup supraski Andrzej, który również wystąpił u nas z referatem, ale z naszych mamy gości z zagranicy. Mamy gości z Włoch, to jest pani Viviana Nosilia, która do nas przyjeżdża. Goście z Litwy, to Sergiejusz Tymczinas, ale również małżeństwo Nurijewów, którzy do nas przyjeżdżają. Związana z Podlasiem, z Uniwersytetem w Białymstoku, pani Teresa Chęczewska-Hennel. To są osoby, które przyjeżdżają do nas również z innych ośrodków naukowych, chociażby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Będzie dziekan Wydziału Teologicznego, pan profesor Jerzy Ostapczuk, ale również osoby z takich ośrodków naukowych jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki. Także bardzo szerokie jakby takie spojrzenie. I to jest ciekawe, że mamy osoby młode, które do nas się zgłaszają, ponieważ chcą nabyć tego doświadczenia naukowego. To są młodzi naukowcy jak pani Aleksandra Jaszczuk, czy też w tym roku pojawi się u nas po raz pierwszy ksiądz Gabriel Masalski z Gdańska. To są te osoby, które nabierają doświadczenia naukowego, ale to są również osoby kierownicy katedr. Chociażby przyjeżdża do nas kierownik katedry z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Katarzyna Jastrzębska, która będzie u nas po raz pierwszy. Ale też cieszymy się bardzo, że będzie u nas po raz kolejny dyrektor muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie, czyli pani profesor Małgorzata Umilianowska z Zamku Królewskiego w Warszawie. Już drugi raz, także cieszymy się, że mamy te nasze stałe takie środowisko naukowców, środowisko z Gdańska również reprezentowane i Krakowa przez pana Mirosława Kruka, ale środowisko Muzeum Narodowego w Warszawie i Artes Liberales i Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Pani profesor Sulikowska-Bełczowska to dla nas też nasz przyjaciel, niezwykle, niezwykle ważne osoby i myślę, że program konferencji będzie dostępny od środy na stronie Akademii Supraskiej oraz pewnie w mediach naszych społecznościowych i myślę, że warto się zapoznać, warto być, bo program jest bardzo szeroki, bardzo ciekawy i z różnego punktu widzenia, także z kraju, zagranicy, osoby, które są związane ze środowiskiem atowskim, ze środowiskiem śpiewaczy, architektonicznym, naprawdę bardzo szeroki program, bardzo ciekawy i po raz kolejny w marcu już 2026 roku ukażą się Latopisy Akademii Supraskiej. To już będzie tom 17 i pewnie znowu będzie miał ponad 400 stron, myślę około 500 stron, bo zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo bogaty tom.
Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej konferencji 18, 19, 20 września. Wstęp jest wolny, ojcze, tak?
Tak, oczywiście.
Czyli można przyjechać bez żadnych zapisów. Na auli to wszystko będzie się odbywać w Akademii Supraskiej.
Tak, oczywiście, zapraszamy. Im więcej jest nas i będziemy mogli poznać tych informacji, wiedzy. I czasami ja zapraszam wszystkich, ponieważ wydaje się czasami, że to będzie coś skomplikowanego, tak? Bo przyjadą do nas profesorowie przecież, przyjadą wykładowcy z różnych uczelni, ale naprawdę proszę mi wierzyć, jak przyjedziecie, posłuchacie, to zobaczycie, jak to jest dostępna wiedza i wiedza, która dla nas jest niezbędna, ponieważ to tak naprawdę na tym opiera się nasza wiara, na tych wszystkich informacjach, które wiemy. Czasami wydaje nam się, że no już wszystkiego się nauczyłem, no a przyjedź, proszę przyjechać, zobaczyć, jak wiele jeszcze nie wiemy i jak ta wiedza jest dostępna. Ona jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko po prostu chcieć, żeby po nią sięgnąć.
I jeszcze jedna ważna informacja na koniec, o której chcielibyśmy powiedzieć naszym słuchaczom. Ojciec Jarosław mówił mi o tym przed wejściem na antenę, że do monasteru w Supraślu, do Biblioteki Supraskiej powróci pewna bardzo ważna księga, która zostanie przekazana, rozumiem, tak, ojcze?
Tak, to jest to księga, to homiliarz Doroteusza z Gazy, który został wydrukowany w drukarni supraskiej w 1791 roku na potrzeby starowierów. Ta księga trafiła do Rygi, była własnością jednej z osób, pewnie kogoś, kto był związany właśnie z tą na pewno ze starowierami krajów bałtyckich. Tę księgę zidentyfikowała pani profesor Zoja Jaroszajusz-Pirosławcew. Opisała ją również w takim krótkim liście i przyjeżdża do nas pani Gizela Hobeskot z Dortmundu, która jest spadkobierczynią i otrzymała tę księgę i trzyma, jak ona napisała w naszym liście, najpierw do klasztoru supraskiego, ten list został przekazany później mi, że ta księga była takim ogromnym, najważniejszym relikwiarzem jej ojca i jest to już pani starsza w drugiej młodości i tak naprawdę nie wie, co się stanie z tą księgą później i ona chciałaby, żeby ona wróciła do źródła, czyli tam, gdzie została ona wydrukowana. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Napisaliśmy dwa pisma. Również biskup supraski Andrzej Borkowski podpisał się pod tym pismem, jakby wskazującym na pochodzenie i myślę, że to jest bardzo ważne. Te powroty są niezwykle, niezwykle ważne, pokazujące też na rolę drukarni supraskiej w historii, a to jest jedna z ostatnich ksiąg wydrukowanych w języku cyrkiosłowiańskim, ponieważ, i o ile się nie mylę, a mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w 1793 roku była ostatnia księga w języku cyrkiosłowiańskim wydrukowana w drukarni naszej, czyli więc to jest jedna z ostatnich tych ksiąg i ona do nas wraca, będzie na pewno obiektem badań, zainteresowań, będzie podlegała też działaniom konserwatorskim. Ona jest w dobrym stanie jest, nie jest uszkodzona bardzo, ale wiadomo, że po tylu latach należałoby jeszcze tym się zająć. Dlatego też mamy nadzieję, że 12 września nastąpi przekazanie tej księgi. Planujemy około godziny 14 takie spotkanie, gdzie zostanie też opowiedziana historia tej księgi, a my również zobowiązaliśmy się do nagłośnienia też medialnie informacji takiej, ponieważ jest to niezwykle ważne wydarzenie i jest ona przekazana bezpłatnie dla nas. To też jest bardzo ważne, że ludzie, którzy przekazują te księgi, to nie są osoby, które chciałyby na tym zarobić, ale naprawdę zależy im na tym, żeby do nas trafiły taką historią, chociażby to też jest ważne. Są trzy ikony, które do nas trafiły z Paryża. Przyjechał kiedyś do nas człowiek, który przywiózł ikony, które kiedyś kupił na targu w Paryżu i powiedział, że znalazł Akademię Supraską w internecie, znalazł w mediach, powiedział, że one muszą być w Akademii Supraskiej. W moim sekretariacie te ikony się znajdują cały czas w bardzo dobrym stanie i są właśnie świadectwem tego, że to jest miejsce, do którego warto, żeby takie no, relikty trafiały, żeby one znajdowały swoje miejsce, a po to z błogosławieństwa Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba powstała Akademia Supraska, żeby o tym właśnie świadczyć i pokazywać to piękno i ważność monasteru supraskiego w historii, ale również i dzisiaj.
Życzymy, Ojcze, żeby takich historii było jak najwięcej, żeby te rzeczy powracały do Akademii Supraskiej, żebyśmy również mogli być dumni z tej historii Supraśla i żebyśmy mogli tą historią dzielić się z innymi. Korzystając z okazji, że jest z nami pani Edyta Jurkiewicz, to ja jeszcze pokuszę się o jedno pytanie, bo pani Edyta jest członkiem zarządu Fundacji Oikonomos. Z reguły rozmawiam z ojcem Jarosławem Jóźwikiem, to ojciec Jarosław mówi o różnych wydarzeniach związanych z Fundacją Oikonomos. Pani Magdalena Żdanuk również bywa u nas czasami, natomiast panią chciałbym zapytać, skąd państwo jako fundacja czerpiecie pomysły do realizacji tych różnych inicjatyw, bo tego jest naprawdę dużo. Są to często pomysły innowacyjne, można powiedzieć pionierskie nawet, i coś takiego państwo tworzycie, jak chociażby tą animację, tak, która gdzieś zostaje, którą można wykorzystać przy lekcjach religii, na którą ktoś może trafić. Skąd te pomysły pochodzą? A może od kogo? Nie wiem.
To znaczy, może tak, może odpowiem tak. To troszeczkę takie doświadczenie osobiste, tak? Też jestem mamą trójki dzieci, gdzie chciałabym, żeby te moje dzieci korzystały z tego prawosławia przede wszystkim w pełni, tak? Żeby zaoferować im takie formy edukacji, możliwości poznania, prawda, troszeczkę z innej strony. I stąd te pomysły, tak, jak zainteresować chłopców 10-15-letniego, tak, kulturą prawosławia, tak najogólniej mówiąc, tak, może właśnie przez tego typu realizacje, przez tego typu projekty, a że w przeszłości miałam bardzo dużą możliwość poznania wspaniałych ludzi, kultury, twórców, artystów, to myślę, że te wszystkie kontakty i te wszystkie doświadczenia zawodowo-prywatne właśnie mają wpływ na te pomysły, na te projekty, które realizujemy. Ale też trzeba tutaj podkreślić, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie ze środków publicznych. I tutaj mam na myśli zarówno dotacje z budżetu województwa podlaskiego, które fundacja pozyskuje rokrocznie, ale też ważnym elementem są środki własne fundacji. A te środki własne fundacji to 1,5% wpłat, które otrzymujemy od słuchaczy, od wiernych, od naszych sympatyków. Także to wszystko jest możliwe dzięki temu wsparciu, za które serdecznie dziękujemy.
Bo te środki, które wpływają do nas, to my się również nimi dzielimy cały czas. Także myślę, że to jest bardzo ważne, że tak szeroko działamy, ponieważ ważne jest to, żeby to środowisko, nasze środowisko prawosławnych było dumne z tego, co posiadamy, co mamy, a na pewno, jak zawsze powtarzam, nie zmarnujemy żadnej złotówki z tego, co do nas wpływa.
Ja również muszę potwierdzić to, o czym mówił ojciec Jarosław, bo też środki z 1,5% są przekazywane na Radio Ortodoksja, za co też serdecznie dziękujemy, bo jest to dla nas takie bardzo ważne źródło naszego utrzymania. Cóż, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie, z pewnością nie ostatnie, bo tych inicjatyw cały czas przybywa, cały czas jest coś nowego, o tym będziemy mówić na bieżąco na naszej antenie. Na koniec pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom te wydarzenia, które przed nami. 17 września we środę o godzinie 18 w Katedrze Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie odbędzie się koncert chóru, tak jak ojciec Jarosław powiedział, wszystko to związane z jubileuszem. Rok temu stolecie autokefalii, teraz będziemy obchodzić stolecie od przekazania Tomosu autokefalii. Dalej wystawa Katarzyny Gliwy w Akademii Supraskiej 19 września. Następnie zapraszamy naszych słuchaczy na konferencję naukową poświęconą Soborom Powszechnym. To będzie w dniach od 18 do 20 września w Akademii Supraskiej. I tu wspomnieliśmy również o oficjalnym oficjalnym przekazaniu księgi wydrukowanej w monasterze w Supraślu, księga z 1791 roku. Ojcze, jeszcze to oficjalne przekazanie o której godzinie i kiedy?
Planujemy o godzinie 14 w Bibliotece Akademii Supraskiej, także zapraszamy osoby, które chciałyby się zapoznać tą księgą, ale również jesteśmy tutaj, żeby poinformować o tym i liczymy również na obecność mediów.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był ojciec Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej, proboszcz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Była z nami również pani Edyta Jurkiewicz, członek zarządu Fundacji Oikonomos i koordynator projektu Supraska Biblia Mateusza X. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.